Okej, zamiana miejsc. Chłopaki, oddaję wam głos.
Ja mam stereo.
Pach, 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 pach.
Jesteśmy.
Tak, Łukasz jak zwykle busy and important, a cześć, ja nazywam się Tomasz Skórski, jestem autorem podcastu Nie Tylko Design i zajmuję się zawodowo projektowaniem i tworzeniem produktów cyfrowych i usług cyfrowych w sieci. Maciek z kolei.
Maciek Onisarowicz, jestem autorem podcasta DevTalk, czyli programistyczny głos w twoim domu.
A z kolei Łukasz Jechowicz?
Łukasz Jechowicz, autor Świata w 3 minuty i 6... magia.
Zepsuło
ale
się.
Ale niech ktoś zrobił. Łukasz Jechowicz, od paru miesięcy autor Świata w 3 minuty, a 16 lat temu, kiedy jeszcze nie było nazwy podcast, więc nie wiedzieliśmy, że tak to się będzie nazywać Radia Linux News.
Kurczę, potwierdzam to, co mówili poprzedni prelegenci. Faktycznie nie sposób się na tym nie bujać. A tak, w trakcie naszego tego panelu chcemy porozmawiać trochę więcej o społecznościach i o społecznych elementach marki podcastu. Jakkolwiek mądrze to brzmi, a... Rozmawialiśmy o tym przed naszym panelem i taką najbardziej oczywistą rzeczą, która nam przyszła do głowy, która się wiąże faktycznie z tymi społecznościami, które są tworzone wokół naszych podcastów lub nie, jest tak de facto strategia. Maciek, jak jest twoja strategia istnienia związana z podcastem? I czy w ogóle istnieje jakakolwiek?
Strategią tego nie można nazwać, po prostu robię to, co kocham i liczę, że ludzie za tym podążą w jakiś sposób. Znaczy, jak się zaczyna, trzeba na pewno znaleźć, jakie są jakieś katalogi podcastów, się tam dodać i potem o tym ja akurat zapomniałem, gdzie ja nawet jestem. Jestem w iTunesie, ale nigdy w życiu nawet Maca w ręku nie miałem, więc nie wiem, jak to działa. Trzeba się dodać, to się dodałem i nie wiem, jak to się przekłada na jakąś słuchalność.
Miliony.
Miliony.
Ale nie w Polsce.
Najważniejsze dla mnie jest kontakt przez Facebooka, przez newsletter oraz, co jest najprzyjemniejsze, przez konferencje programistyczne, bo ja kieruję swoją audycję do programistów, prowadzę też bloga programistycznego i spotykanie słuchaczy właśnie na konferencjach programistycznych. Wymiana takich informacji, poglądów na żywo jest dla mnie najcenniejsza, jako budowanie społeczności, czyli taki kontakt po prostu na żywo. Plus okay. Wiadomo, jakieś tam komentarze i tak dalej, ale... Tego też jest sporo, ale najcenniejszy jest jednak kontakt na żywo.
Jasne, Łukasz, a powiedz mi, a ty prowadzisz od ostatniego podcastera swój podcast, który ma taką 3-minutową formę. No właśnie, po co to robisz?
Robię to dla przyjemności. Robię to po to, żeby zmusić siebie do tego, żeby wrócić z hobby z dzieciństwa, kiedy czytałem absolutnie wszystko, co mi wpadło w ręce. Potem stwierdziłem, ups, życie zawodowe, życie rodzinne, nie mam czasu się w ogóle rozwijać, więc dzięki temu Światu w 3 minuty to codziennie muszę przejrzeć, co się dzieje na tym świecie, co ciekawego w nauce można zobaczyć i co można wam przekazać. No jak się okazuje, jest zapotrzebowanie na rynku na tego typu podcast, bo on zrobił się troszkę popularny. Mimo to nie zbudowałem wokół niego żadnej społeczności, bo jak kiedyś byłem współtwórcą czy twórcą takich portali przy Linux News, to dawno temu byłem jednym z głównych autorów, potem był Seventh Guard, który był moim dziełem i tam była potężna społeczność wokół tego zbudowana i ludzie z bloga, wtedy to się tak nie nazywało, serwisu internetowego, przechodzili na te wszystkie inne moje nowe formy komunikacji, to tutaj tej części... Otoczki nie zbudowałem, nie udało mi się jej nawet zbudować, bo nie próbowałem, ale też widzę, że ludzie z podcastu nie idą do strony www, więc chyba ta droga naturalna to jest taka druga, że najpierw buduję stronę www, a potem dopiero podcast.
Mm-hmm. Moja strategia była z kolei taka, że jako, że poza moją pracą zawodową jestem też wykładowcą na uczelni tutaj, która się mieści niedaleko, okazało się, że te 10-15 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego to jest czasem trochę zbyt mało, aby rozwijać kompetencje i dalsze jakieś umiejętności u ludzi. Czemu nie pozwalasz mi się bujać? Podcast miał być właśnie takim kolejnym narzędziem, żeby po prostu móc edukować ludzi i móc ich trochę rozwijać, więc to było dla mnie takie świadome przedłużenie mojej działalności edukacyjnej. Maciek, ty wspomniałeś coś takiego, że chcesz dotrzeć do programistów i chcesz budować jakąś taką społeczność wokół tego swojego podcastu. Czy masz jakąś taką koncepcję albo taką długofalową pomysł, w jaki sposób chciałbyś to robić? Zacząłeś mówić o tym, że korzystasz, że dodałeś się do podcastów, iTunes raz użyłeś i zapomniałeś o tym. A jakie są twoje plany i kolejne kroki, które w związku z tym chciałbyś w ramach budowania tej społeczności, o których możesz powiedzieć, wdrożyć?
Znaczy, jeśli chodzi o plany, to właściwie podcast ma już prawie 2 lata, więc to, co chciałem, to właściwie zrobiłem. Teraz to się kręci samo i to się kręci bardzo dobrze, bo wbiłem się w taką niszę, że byłem przez jakiś czas jedynym podcastem dla programistów w Polsce i komentarze pojawiły się po prostu setki. Po pierwszym odcinku, po drugim odcinku ludzie pisali, że nigdy z podcastów żadnych nie słuchali, a tu raptem bach, coś programistycznego kierowanego do nich i to po polsku. A cały czas trzeba eksplorować nowe jakieś rzeczy. I tu w poprzednich panelach, co mi się trochę nie podobało, szczerze mówiąc, było takie dość wrogie nastawienie do YouTube'a i do Snapchata chociażby. Ja mam zamiar dotrzeć do ludzi młodych, a ludzi młodych nie bardzo spotkam teraz na fejsie, oni są właśnie na Snapchacie. Więc dwa miesiące temu założyłem konto na Snapchacie zainspirowany przez kolegę jeszcze starszego ode mnie i się okazuje, że tam są gimnazjaliści, są studenci i oni właśnie za pomocą tego medium chcą się komunikować, dowiedzieli się, kim jestem, dowiedzieli się, co to w ogóle jest podcast i oni tego słuchają, więc to nie jest tak, że wszyscy młodzi to są debile, tylko trzeba do nich odpowiednio dotrzeć. I tam są ludzie też mądrzy, którzy po prostu nie mają skąd czerpać tej wiedzy, ponieważ to my się na nich zamykamy, a nie oni na nas.
Jasne. A czyli co, jeśli Tinder będzie miał też jakiś na przykład model ekspercki, to też planujesz się tam umieścić? Cześć, jestem Maciek i jestem programistą, 34 lata.
Myślisz, żeby nie działało?
W Stanach na pewno.
Każde wejście w nowe jakieś social media to jest dla mnie problem, bo przez długi czas ignorowałem nawet Facebooka, a teraz w tego Snapchata, że tak powiem, wchodzę, zacząłem z Instagramem, ale w ogóle nie wiem, o co tam chodzi, bo zdjęć nie robię, więc co tam będę wrzucał, ale nie planuję być wszędzie, tylko tam, gdzie coś potrafię zrozumieć. Snapchata nie rozumiałem przez jakiś czas, okazało się, że po prostu potrzebowałem ze 2 tygodnie, żeby to ogarnąć, jak tam się suwa po tych ekranach i teraz to jest mój ulubiony kanał komunikacji.
Okej, okay, Snapchat, Twitter...
Snapchat, Twitter tak, wśród programistów Twitter szczególnie jest popularny i to jest taki główny kanał, można powiedzieć, jeśli chodzi o programistów. No Snapchat, Twitter, Facebook, ale po pierwsze blog, bo to tam siedzą głównie moi czytelnicy i słuchacze.
A powiedz mi proszę, a jak to wygląda, jeśli chodzi na przykład o newslettery? Czy wysyłasz również newslettery z informacją na przykład o nowych odcinkach bądź...
Tak, zacząłem zbierać maile stosunkowo niedawno, bo z pół roku temu. Bloga prowadzę od lat 8, podcasty od 2, ten newsletter tak się pojawił i w sumie ja wiem, to jest zamiast po prostu RSS-a, ale już teraz mało kto wie, co to jest RSS, więc tak. Takie przypomnienie o tym, że są nowe odcinki. I to właściwie tyle. Nie spamuję niczym. Jakbym miał jakiś swój produkt, jakąś książkę czy coś, to pewnie to by się przydało bardziej, a tu nawet za bardzo nie nalegam, żeby zbierać te adresy.
No właśnie zastanawiałem się też, słuchając pierwszego wystąpienia dzisiejszego odnośnie tej strategii marketingowej związanej z komunikacją do swoich słuchaczy przy użyciu mail list. Łukasz, co sądzisz o tym pomyśle, żeby na przykład swoich odbiorców informować o każdym nowym odcinku, który wydajesz codziennie?
Nie, na szczęście co tydzień, ale to nie jest mój ostatni podcast, więc to nie będzie moje ostatnie słowo. Jeżeli chodzi o świat 3 minuty, to jest tak specyficzna tematyka, że nie ma sensu...
Patrzcie, jaki doskonały product placement.
Nie ma absolutnie żadnego sensu informowanie ludzi o każdym kolejnym odcinku, bo dłużej prawdopodobnie będą czytać maila niż słuchać podcastu, ale gdybym chciał budować społeczność właśnie wokół świata w 3 minuty, to prawdopodobnie to jest, dla tych, którzy nie słyszeli, to jest popularno-naukowo poświęcone technologii, astronautyce, fizyce, w ogóle wszystkiemu, co człowiek ciekawy świata powinien wiedzieć. To gdybym chciał wokół tego budować społeczność, to bym zrobił co tygodniowy czy co miesięczny newsletter z przeglądem najciekawszych rzeczy, które się stały w świecie w ciągu ostatniego miesiąca. I prawdopodobnie jak patrzę na serwisy typu I Love Science, czy Kocham Naukę, czy cokolwiek, to widać, że to prawdopodobnie by zadziałało. No ale to nie jest mój cel w przypadku tego serwisu. Więc drugie pytanie. Jak często czytasz newslettery? Bo jestem zasubskrybowany na tyle newsletterów, a czytam może 2. Więc to, że...
Czytam codziennie 4 newslettery, które faktycznie zawierają istotne i ciekawe treści.
Więc ja się po prostu boję, że jak będę robił newsletter o niczym, czy taki, który będzie po prostu powtórzeniem tego, co mówię i ludzie w podcaście i tak to mają, ponieważ im automatycznie aplikacja przychodzi i informuje o nowych odcinkach, to nie ma sensu i trafię po prostu do próżni. Ale na pewno trzeba zastanowić się nad kanałami dotarcia do swojej publiczności. w tej chwili, tak, no, mam Facebooka, ale Facebook nie jest moim kanałem docierania do publiczności. Moim kanałem docierania do publiczności w tym momencie jest wyłącznie iTunes oraz troszkę katalogi podcastowe, tak jak Podcasty Info czy Podstacja. Tylko jak sprawdzałem statystyki przed chwilą, to Podcasty Info są odpowiedzialne za niecałe 10% moich słuchaczy, w każdym razie no, ściągnięć pliku, a Podstacja za 76 ściągnięć w całej historii mojego podcastu. Czyli jakoś tak nie za dużo. Czyli tak naprawdę to iTunes mi daje słuchaczy. Ja nie wiem, skąd oni się tam biorą.
Ja robiłem statystyki i patrzyłem, że u mnie faktycznie większość ruchu pochodzi albo z bezpośrednich wejść na stronę i odsłuchań podcastu ze strony internetowej, albo z iTunesa. A jak to wygląda u ciebie?
Szczerze mówiąc, nie za bardzo się interesuję takimi rzeczami. Aha. Jakieś statystyki czy reklama po prostu skręca mnie, jak coś takiego muszę robić. Nawet na Facebooku mam faktycznie reklamę, ale po prostu wrzuciłem 3 złote dziennie, idź cały czas, target programiści i tyle. Bo próbowałem w to wniknąć, ale nie dam po prostu rady, nienawidzę czegoś takiego. Więc nie wiem, skąd ludzie... Znaczy, ludzie przychodzą, ponieważ znali mnie wcześniej z bloga, plus teraz są raptem 2 podcasty programistyczne, więc siłą rzeczy, jak ktoś lubi programować i dojeżdża do pracy, to słucha podcasta mojego.
Ja zauważyłem, że faktycznie ludzie bardzo często się odzywają na Twitterze bądź na Facebooku i pytają, bądź dyskutują, bądź komentują w jakiś sposób, odzywając się prywatnie do mnie. I to jest dla mnie bardzo interesujący sposób, żeby dowiedzieć się trochę więcej odnośnie tego, w jaki sposób konkretnie moi słuchacze tworzę podcasty i te rozmowy są a la Fidel Castro, czyli tam trwają 1,5 godziny, a czasem i 2. I posiadają też transkrypcję. Natomiast chodzi o to, że tak naprawdę ja wierzę w to, no bo jednak w trakcie projektowania bardzo często przeprowadzam badania tych produktów, które tworzymy, więc siłą rzeczy przeniosłem też to moje podejście związane z tworzeniem online'owych rzeczy na ten obszar związany z podcastami i bardzo mocno pytam, cisnę i dopytuję się, w jaki sposób korzystają użytkownicy i w jaki sposób ci słuchacze faktycznie działają.
Wiesz, to jeszcze można zrobić inaczej, na przykład jak jest jakaś konferencja programistyczna, która powiedzmy ma 1000 uczestników, to ja kupuję 2000 naklejek na laptopy, tam 100 kubeczków, wysyłam do organizatorów, proszę, żeby wystawili po prostu to i to mnie trochę pieniędzy kosztuje, ale to jest moje jedyne właściwie hobby, więc na to nie żałuję i stąd też się ludzie mogą dowiadywać. Ktoś idzie na konferencję, nie słyszał o czymś takim, zobaczy logo, zobaczy nazwę, zobaczy świetny tagline i wejdzie z ciekawości.
No właśnie, ale tutaj chciałbym też pójść w trochę inną stronę odnośnie tej całej naszej dyskusji o społeczności, bo o ile my sobie myślimy i sobie zastanawiamy się w ogóle, tak, trzeba budować społeczność, zbierać newslettery, feedy, reklamy na Facebooku, coraz więcej ludzi powinno nas słuchać. I
mi się wydaje, żeby nie mylić newslettera ze społecznością, bo społeczność to są ludzie, którzy się udzielają, którzy tego słuchają, którzy chcą, żebyś to robił dalej.
Oczywiście, natomiast tutaj pełna zgoda. Chodzi mi o to po prostu, w jaki sposób motywować tych ludzi i próbować zaangażować ich nieco mocniej faktycznie, czy w słuchanie, czy w feedbackowanie twojego podcastu. Natomiast
tobie jest łatwiej, bo ty studentów zmuszasz.
Nie, bo mówię im o tym zazwyczaj po tym, jak już kończymy zajęcia, ale to jest niezła próba. Natomiast zastanawiam się, na ile w ogóle jest potrzeba budowania społeczności, na ile jest w ogóle potrzeba według was w ogóle wykonywania jakichkolwiek ruchów związanych z jakimiś dodatkowymi czynnościami, czy... Jak sądzicie, czy nie sensowniej by było doprowadzić do tego, żeby ten ruch rósł organicznie, bez żadnych oszustw czy podkręceń?
Ale społeczność to nie są oszustwa. Społeczność to jest właśnie organiczne budowanie bazy słuchaczy. W przypadku Świata w 3 minuty, no to trochę trudniej mi się wypowiadać, bo tu żadnych kroków w celu budowy tej społeczności nie robiłem, ale kiedy prowadziłem Seventh Guarda, czyli na tego typu serwisy internetowe, społeczność była tym, co dawała mi siłę do tworzenia kolejnych treści, i co też napędzało mi kolejnych czytelników. To znaczy ludzie naprawdę sobie podsyłali odnośniki do moich tekstów, komentowali je na forach internetowych czy na Usenecie wtedy.
Na Ircu
i w tego typu miejscach. Jeżeli chodzi o Świat w 3 minuty, no to trudno tak naprawdę tutaj coś komentować czy wejść ze mną w polemikę, no bo ja przedstawiam fakty, nie mówię o swoich opiniach, ale wydaje mi się, że mam już trochę wiernych słuchaczy i nic nie sprawia mi tak wielkiej frajdy, jak fakt, że ktoś do mnie napisze, to się zdarza ostatnio raz w tygodniu mniej więcej, ktoś do mnie napisał, cześć, fajny odcinek, był super, dzięki, I tyle. Niczego ode mnie nie chce, po prostu mówi, że jest fajny odcinek. Słuchajcie, to od razu dodaję skrzydeł i stwierdzam, a w tym tygodniu nagram dwa, bo mi jest tak zajebiście. Oczywiście później nie mam czasu na nagranie drugiego. I drugą rzeczą, która mi strasznie dużo frajdy przysporzyła, był człowiek, który do mnie napisał i powiedział, słuchaj, ja studiuję taki dosyć nietypowy kierunek i tam mnóstwo ciekawych rzeczy się dowiaduję, o których w ogóle bym nie wiedział, to ja ci będę podsyłał te informacje, żebyś ty mógł o tym innym opowiedzieć. I to jest dla mnie naprawdę coś wspaniałego. Gdybym nie miał żadnej społeczności, to by nigdy tacy ludzie do mnie nie napisali, bo to jest właśnie ta społeczność. Więc świat 3 minuty prawdopodobnie nigdy wielkiej rzeszy fanów się nie dochowa. Mam nadzieję, że kolejny ten, który już będzie taki bardziej nakierowany na dialog z ludźmi, będzie takim... Tam położy duży nacisk na budowę społeczności, bo jednak to jest potrzebne.
Dla mnie też jest poruszający właśnie ten moment, kiedy odzywa się do ciebie jeden z twoich słuchaczy i mówi ci, wiesz co Tomek, potem jak wysłuchaliśmy tego odcinka z Igorem, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak poszukiwać pracy, a znalazłem dzięki tej rozmowie pracę, bo zrozumiałem, czego potrzebują pracodawcy i dzięki temu trochę zmieniłem swoje życie. Ja wiem, że to brzmi jak tani coaching w 3 minuty.
Nie, ale to tak działa.
Ale faktycznie to jest coś, co powoduje, że...
Że chce ci się wstać i nagrywać dalej.
Dokładnie.
Ale słuchajcie, w ogóle słuchacze potrafią wam dostarczyć feedbacku, którego byście sobie sami nie dali. Ja miałem kiedyś taką sytuację. Właśnie się pakowałem na wyjazd 3-tygodniowy, dzieci mi zaczęły wariować, nie byłem w stanie nagrać odcinka. I nagrałem odcinek, który chodził mi po głowie, miałem jakąś koncepcję, wiedziałem wszystko na ten temat, bo się kiedyś tym zajmowałem, ale jak nagrałem ten odcinek, to stwierdziłem, Jezus Maria, jakie to jest złe. Przecież to jest nudne, nikt tego nie wysłucha. To chyba 4., 5. odcinek. I z 2 tygodnie temu podszedł do mnie facet i powiedział, w ogóle się wstydziłem, w ogóle nie chciałem puszczać tego, ale stwierdziłem regularność, zwłaszcza na początku. To trzeba zrobić, a już nie zdążę nagrać nic lepszego. I z 2 czy 3 tygodnie temu napisał do mnie człowiek, Łukasz, słuchaj, ale ten odcinek o krótkofalówkach to był zajebisty.
Trzeba będzie wypikać teraz, wiesz?
To nie jest mój problem. Tym się zajmują ludzie od montażu.
Jasne, Maćku. A jaka jest twoja opinia na ten temat? Czy pamiętasz pytanie jeszcze?
Właśnie o społeczności. Znaczy społeczność jest moim zdaniem, ja właściwie po to robię tak naprawdę i uwielbiam, jak ktoś do mnie pisze albo dobre uwagi, albo złe. I musiałem podjąć decyzję trudną pod koniec ubiegłego roku, bo od dawna prowadziłem bloga, potem to poszerzyłem prowadzenie szkoleń, prowadzenie prezentacji, potem powiększyła mi się rodzina i się okazało, że nie bardzo mam na to wszystko czas. Więc musiałem zrezygnować z pracy i od grudnia nie pracuję po to, żeby móc właśnie prowadzić bloga, jeździć na prezentacje i prowadzić podcast, bo za bardzo to kocham. I tak jeśli chodzi o same plusy i minusy, to wiadomo, że tam jakiś standard życia musiałem obniżyć i starać się jakoś inaczej finansować swoje, no właśnie, życie, ale po prostu to stało się dla mnie takie uzależniające i to jest po prostu moja prawdziwa pasja, żeby to robić. I to jest właśnie dzięki ludziom, których spotykam, którzy do mnie piszą, to jest dzięki temu, więc bez tego... Jak można powiedzieć, byłbym jak miedź brzęcząca.
Jasne. Czy to też oznacza, że będziesz, nie wiem, 2., 3. podcasterem w Polsce, który rzuca robotę i zajmuje się tylko i wyłącznie tą online'ową obecnością?
Znaczy, no robotę już rzuciłem, a to jest nie tylko online'owa, to jest również, jak mówiłem, prowadzenie szkoleń, jeżdżenie na prezentacje, tylko trzeba teraz wymyślić, jak z tego mieć kasę. I trochę się udaje, bo i na podcaście, i na blogu udało się coś tam zarobić i są jakieś plany dalsze, w jaki sposób to robić. I mam nadzieję, że się uda. Jak nie, to akurat na szczęście jako programista pracę szybko znajdę.
Czy to są bardziej 4- czy 5-cyfrowe kwoty?
Zależy od waluty.
Pamiętaj o urzędzie skarbowym.
No, ja nie mogę policzyć ten. 5.
Okej, no dobra. To jest jakaś, to jest faktycznie jakaś zachęta?
Ale chcę pokazać, że się da. Nawet napisałem ostatnio posta o tym, jak zrobiłem ileś tam 10 tysięcy na blogu programistycznym, czego nikt wcześniej w Polsce nie zrobił i to się rozeszło bardzo mocno po internecie, po prostu żeby pokazać programistom innym i pewnie nie tylko programistom, że po prostu, że można, tylko że trzeba się o to bardzo mocno postarać.
Okej, słuchajcie, w ramach też rozbudowy tego swojego własnego produktu, który tworzycie, bądź podcastu, który kochacie i który po prostu uwielbiacie robić. A jedną z takich rzeczy, która może bardzo pozytywnie wpływać też na zwiększenie tego audytorium, jest łączenie się w większe grupy. Przy czym mam niejasne wrażenie, że w Polsce jest na to jeszcze trochę za wcześnie. Mamy dekompresora, który chyba jako jedyny dotarł do takiej szerszej publiczności. Mamy też kontestację. Ale czy wy wyobrażacie sobie na przykład, że jesteście częścią jakiegoś większego medium, które faktycznie na przykład przez całą dobę nadaje wasze audycje i także jakieś inne?
Ale wiesz, podcasty to właśnie nie jest nadawanie na żywo, to jest właśnie takie ten, więc przez całą dobę to mi RSS działa przez całą dobę, chyba że się serwer wyłączy. Ale
zobacz, zobaczmy, wszyscy używamy terminu RSS, nie powinniśmy.
No właśnie, to już Google to ubiło, ale niestety to jest teraz używane nie, przez maszyny, a nie przez ludzi. Mhm.
Także budowa sieci u nas myślę, że jest jeszcze troszkę za wcześnie, ze względu na to, że u nas rynek jest strasznie malutki. I co gorsza, rynek nadawców jest strasznie malutki i co gorsza, rynek tematów jest strasznie malutki. Jak wcześniej rozmawialiśmy i przygotowaliśmy się do tego panelu, to się zastanawialiśmy, ile właściwie jest tematów polskich podcasterów. I jesteśmy strasznie ubogą tematycznie społecznością. No, mamy gaming, mamy rozwój osobisty, mamy technologię.
Mamy biznes.
Mamy biznes i technologię i mamy naukę. I właściwie to i filmy, tak, to znaczy kulturę. I właściwie to tyle, a w związku z tym ja na przykład jestem namiętnym słuchaczem podcastów, które zastąpiły mi radio, które kiedyś zawsze było u mnie włączone i niestety polskich podcastów prawie nie słucham, ponieważ mam za mały wybór. A jak mam nie dość, że za mały wybór tematów i jeszcze te podcasty są tak, niektóre są lepsze, niektóre gorsze, są po prostu nierówne, to trudno mówić o zbudowaniu produktu, bo tak naprawdę koalicja czy sieć to jest produkt. Trudno mówić o zbudowaniu jednolitego, spójnego, tematycznie spójnego, jakościowo produktu, kiedy nie ma z czego brać. Także jeszcze nie. Myślę, że na razie my wszyscy musimy pracować nad rozwojem generalnie całego rynku słuchaczy, a potem zastanowić się, czy się łączymy, czy nie. Jeżeli ja widzę... Ja korzystam z łączenia u Amerykanów.
Ale serio mówisz o rynku słuchaczy? Nie brzmi to dla ciebie tak już jakoś strasznie marketingowo i nie stoi trochę w sprzeczności z tym, o czym mówisz, że jednak nagrywanie podcastów jest twoją miłością i taką
oczywiście,
radochą?
Że jest moją miłością, ale na przykład na poprzednim podcasterze była dyskusja, czy podcast to pieniądze i powinniśmy iść w stronę marketingu, czy nie, bo to jest zdrada ideałów. I ja przeszedłem dokładnie tę samą dyskusję 16 lat temu, kiedy mówiło się o Linuxie, który wtedy nie był popularny i były dwie kategorie ludzi. Jedni mówili, słuchajcie, my to robimy dla fanów, rozwijamy świetny system operacyjny, rozwijamy świetne oprogramowanie, robimy to po godzinach. Drodzy mówili, nie, włóżmy w to firmy, włóżmy w to pieniądze, niech nam za to płacą. I byli oczywiście uznawani za zdrajców, jakiś wyklęty naród. Po czym się okazało, że dopiero, kiedy weszły w to duże pieniądze, kiedy wszedł IBM, kiedy wszedł Novell, kiedy pojawili się naprawdę wielcy gracze, Intel bardzo dużo pieniędzy włożył w rozwój Linuxa, to dopiero wtedy ten rozwój ruszył z kopyta, pojawili się użytkownicy, pojawiły się nowe programy, bo pojawili się nowi programiści. Więc dopóki w polskim podcastingu nie pojawią się duże pieniądze, to w dalszym ciągu będziemy amatorami nadającymi dla bardzo ograniczonej grupy słuchaczy, a słuchacze nie będą nas traktowali poważnie.
Maćku, a czy według ciebie jest sens dołączyć do takiej dużej grupy, do takiej sieci?
Trzeba rozgraniczyć sieć podcastów, a pieniądze w podcastingu, bo to są dwie odrębne rzeczy. Jeśli mówimy w ogóle o sieciach, ja szukałem trochę informacji o tym, ile kto ma słuchaczy i nie znalazłem tego. Wiem, ile mam ja. I wydaje mi się, że rok temu Michał Szafrański tutaj mówił, ile on ma. I to są liczby jakieś, moim zdaniem, po prostu mikroskopijne w porównaniu do wszystkich innych mediów, więc to nawet nie mam mówić o łączeniu czegokolwiek, skoro prawie nikt tego nie słucha.
W rozmowach prywatnych, które też z innymi podcasterami rozmawialiśmy, to faktycznie to są tysiące odsłuchań per odcinek, więc to są bardzo niewielkie sumy.
Jak ja startowałem z podcastem, to miałem założenie, że jak będzie 50 osób miesięcznie, to będzie sukces.
A ja sobie taki wskaźnik założyłem na poziomie 200 odsłuchań w ciągu chyba 2 tygodni, ale okazało się, że to w ciągu dnia wyrabiam.
No to tak.
Natomiast nie zmienia to faktu, że ta skala jest bardzo, bardzo maleńka. Tylko też pytanie, czy tutaj tak naprawdę ta skala, bądź jak to Łukasz lubi nazywać rynek, jest faktycznie taki istotny, czy nie bardziej się jednak liczy możliwość dotarcia do tych ludzi, którzy są najbardziej zapaleni, którzy są faktycznie twoimi realnymi odbiorcami i którym możesz przekazywać wiedzę, która...
Ale oni się muszą o tobie dowiedzieć, oni się muszą dowiedzieć o istnieniu podcastingu. Jak sprawdzałem statystyki, to według badań w zeszłym roku co drugi Amerykanin wiedział, co to jest podcasting, a 37% słuchało chociaż jednego podcastu. Podejrzewam, że w
bardzo
Polsce
dużo.
nie ma 50% Polaków wiedzących, co jest podcasting, tylko jest 5%, które słyszało w ogóle nazwę, a 1%, czyli ci, którzy mają iPhone'a, wiedzą, że jest taka aplikacja do podcastów. Teraz Google wchodzi z nową usługą kierowaną do podcasterów, więc podejrzewam, że podcasty staną się standardem wkrótce w telefonach z Androidem i wtedy podejrzewam, że będziemy mieli w Polsce gwałtowny skok liczby słuchaczy. Także do tego czasu warto się przygotować i poprawić jakość swojego nagrania, swojego produktu, swojego tworu, dzieła. O, ładne dzieła. I być na to gotowym, bo to będzie dla nas taki moment próby i moment, kiedy się pojawią nowi nadawcy. I wtedy będziemy mogli zacząć myśleć o tym, czy budujemy sieć, czy próbujemy się jakoś łączyć w grupy. Ale najważniejsze jest pytanie, po co? No bo cel naprawdę sieciowania wydaje mi się, że jest jeden. Po to, żeby dotrzeć do większej grupy słuchaczy.
Albo żeby zarabiać pieniądze.
Albo żeby zarabiać pieniądze, ale jedno z drugim się troszkę łączy.
Ale czy chciałbyś zarabiać pieniądze na podcastingu?
Chciałbym zarabiać pieniądze na podcastingu, ponieważ jest to coś, co lubię robić i chciałbym, żeby kiedyś było moim full-time job. Zwłaszcza, że ja kiedyś byłem związany z radiem i to było strasznie fajne. Ja kocham radio, takie dawno, ono już prawie nie istnieje. Tylko kłopot polega na tym, że tam nie ma żadnych pieniędzy i wyżyć się z tego nie da. Mhm. Chyba, że jesteś gwiazdą, albo chyba, że masz małe wydatki.
Ale wiesz co, chyba sponsorem tego całego eventu jest Tok FM.
Tak, staż kiedyś u nich odbywałem. 15 lat temu w takim baraku się mieścili. O Jezu, zgubiłem wątek.
No pytanie było o cel. Mi się wydaje, że cel dotarcie do nowych słuchaczy. Na przykład w moim przypadku ja docieram do programistów, a z tego co wiem, to programiści nie wchodzą na katalogi podcastów, o których nawet ja nie słyszałem i nie szukają tam podcastów w programowaniu, tylko wpisują w Google podcast o programowaniu. I przez lata nie było nic, teraz jest coś. I do tego akurat katalogi nie są potrzebne. A wydaje mi się, że jeśli już mówimy o pieniądzach w jakichś katalogach podcastów, to ja osobiście w to akurat nie wierzę. Wiem, że są prace nad czymś takim, ale...
Chyba wszyscy dostajemy te same maile.
Chyba tak. Ale przecież nie wyobrażam sobie, że ktoś włoży pieniądze w podcast, który ma tam 5000 odsłuchań miesięcznie i jeszcze, żeby te pieniądze się jakoś równo zostały podzielone pomiędzy 20 podcastów, które będą, bo to wystarczy ewentualnie na fajki.
Ale wiesz co, ja jestem w stanie to sobie wyobrazić i u ciebie i na przykład u mnie, bo mamy bardzo specyficzną grupę tych słuchaczy i na przykład problem dotarcia do pracowników, którzy są specjalistami i faktycznie pracują w jakiejś konkretnej niszy, jest ekstremalnie wysoki, więc wyobrażam sobie na przykład...
No tak, no i z tego między innymi ja akurat zarabiałem na podcaście, ale jakbym się połączył w jakąś stację, to niczego by mi to nie dało.
A mi się, już przepraszam, odzyskałem wątek.
Po co
jest sieciowanie? Sieciowanie mi daje to, że łatwo mi przeskoczyć z jednego podcastu do drugiego, chociaż inaczej nie dowiedziałbym się o istnieniu tego drugiego. Jeżeli na przykład wiem, że jeden podcast brandowany dekompresorem jest dobry, jest genialny, jest dobry jakościowo, jest dobry treściowo, to z przyjemnością, czy jest większe prawdopodobieństwo, że zajrzę na drugi podcast z inną nazwą, ale też z logo dekompresora. Tak samo jest z How Stuff Works, kiedy skaczę między podcastami. Tak samo jest National Public Radio, który jest moim ulubionym nadawcą podcastów. Jeżeli widzę podcast, którego nazwy nigdy nie słyszałem, ale jest brandowany gdzieś tam moimi literkami NPR, to ja wiem, że to będzie podcast dobrej jakości, ja po to sięgnę. A po podcast indywidualny, który nie ma tej samej, którego nazwa nic by mi nie mówiła, ale który by nie miał tych literek NPR, prawdopodobieństwo, że sięgnę, będzie dużo mniejsze, ponieważ nigdy nie słyszałem ani o twórcy, ani o sieci, ponieważ on nie jest częścią żadnej sieci. Więc myślę, że wspólna sieć, wspólny brand powoduje przeskakiwanie opinii o jakości z jednego podcastu na drugi. I to jest fajne pod warunkiem, że mamy oczywiście jakościowe produkty, bo jeżeli mamy kiepskie produkty, to jeżeli dołączę do sieci z kiepskimi produktami, to nikt mnie nie kupi.
Ale to już mówisz z perspektywy słuchacza, który wie, co to jest taka sieć, a takich mamy powiedzmy osób w Polsce jest 500, więc to jest taka nisza, więc że ktoś wie o takiej sieci, to już jest tak wniknięty mega słuchacz, że bez problemu znajdzie sobie coś innego.
Niekoniecznie, bo zobacz, że jeżeli odpalimy listę najpopularniejszych polskich podcastów, to tam w topie jest co najmniej jeden brandowany dekompresor. I chwilę później, jak będę przewijał te polskie podcasty, natknę się na drugi. Jeżeli mnie ten pierwszy zainteresował, to ten drugi też zwróci moją uwagę. I na pewno on się wyróżni spośród tych, które tego logo dekompresor, czy kontestacji, czy czegokolwiek nie mają.
Ale aby coś takiego faktycznie miało sens i aby te wszystkie audycje, programy, podcasty były podobnej jakości, wymaga to bardzo uważnej moderacji przy wejściu i także kontroli jakościowej w trakcie. A wiesz co, nie wiem jak ty, Łukasz, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy przy takiej skali podcastów, jakie mamy w Polsce, ich jest ile? 300, 500, może 1000.
Ale aktywnych dużo mniej.
Aktywnych jest dużo mniej. I pojawia się pytanie, na ile przy takiej skali podcastów jesteśmy w stanie cokolwiek wybierać i jesteśmy w stanie cokolwiek dokonywać jakiegokolwiek merytorycznego
moja pierwotna wyboru. Myśl na sieciowanie jeszcze za wcześnie. Na razie dopracujmy swoje produkty.
Ja się chyba z tym zgadzam.
Ja również.
Okej, słuchajcie. Czy macie pytania?
Czy macie wątek, który nas poróżni? Bo my próbowaliśmy znaleźć coś, co spowoduje, że będziemy się mogli pokłócić, ale nam się nie udało.
Okej, słuchajcie, jako że za 3 minuty chyba się rozpoczyna przerwa obiadowa, dziękujemy wam bardzo. W razie czego jesteśmy dostępni w kuluarach.